Beata odniosła wrażenie, że coś uderzyło o metalowe drzwi samochodu. Drgnęła z niepokojem i poczuła, że serce jej przyspiesza.
Dosyć tego, powiedział Ubertowski. Wyciągnijcie go stamtąd.
Funkcjonariusze położyli dłonie na odpiętych kaburach pistoletów, a antyterroryści stojący przed samochodem podnieśli karabiny. Nikt jednak nie ruszył się z miejsca, jakby konieczne było, by bezpośredni przełożeni potwierdzili rozkaz. Dreyer oczami wyobraźni zobaczyła, jak kompozytor wyprowadza Gerarda jako zakładnika, unieruchamiając go w żelaznym uścisku i grożąc, że skręci mu karki, jeśli go nie wypuszczą. Szybko skarciła się w duchu. Nie, taki scenariusz był niemożliwy. Morderca nie miał żadnej broni, nogi skuwał mu ciężki łańcuch, a na zewnątrz czekali ludzie, którzy potrafili trafić w puszkę coli z odległości kilkuset metrów. Znów rozległ się głuchy odgłos i Beata się wzdrygnęła. Antyterroryści spojrzeli pytająco na majora Rosnera.
Otwierać! Polecił.
Jeden z nich chwycił klamkę i powoli ją przekręcił. Potem razem z drugim funkcjonariuszem otworzyli drzwi i wraz z resztą natychmiast wycelowali broń w kierunku więźniarki. Na pace stał Gerard. Tuż za nim znajdował się zabójca. Przez moment Dreyer miała wrażenie, że niewiele brakuje, by dawny przełożony osunął się bezwładnie na ziemię. Szybko zrozumiała, dlaczego tak jest. Widok czerwonej plamy krwi na białym garniturze podziałał na nią jak uderzenie obuchem. Otworzyła usta i machinalnie cofnęła się o krok. W pierwszym odruchu chciała krzyknąć, wezwać innych do działania, ale głos ugrzązł jej gdzieś w gardle. Edling patrzył pod siebie, pobladł na twarzy i oddychał z trudem. Stojący za nim kompozytor przykładał mu zakrwawiony sztylet do gardła. Zabójca powiódł wzrokiem po zebranych. Wyglądał, jakby kogoś szukał. Dopiero po chwili Beata zrozumiała, że stara się wypatrzeć zagrożenie. Kogoś, komu mogą puścić nerwy. Wszyscy jednak zachowywali spokój. Nikt nie miał zamiaru działać pochopnie.
Radzę, by nikt się nie ruszał, odezwał się porywacz.
Antyterroryści trwali w bezruchu, celując do niego. Pozostali funkcjonariusze nie mieli jednak zamiaru być bierni. Wszyscy powoli sięgnęli do kabur i wyjęli pistolety. Zabójca przycisnął nóż do gardła Edlinga, a ten z trudem przełknął ślinę. Trudno było dostrzec, czy krew na szyi pochodzi z rany, czy z ostrza. Dreyer poczuła, że nogi robią jej się jak z waty. Kompozytor popchnął Gerarda do przodu. Deszcz przestał padać i jak na ironię. Gdzieś w oddali wyszło słońce. Nikt nie zwrócił na to uwagi.
Mówiłem nie ruszać się.
Żaden ze stróżów prawa się nie odzywał. Beata powiodła po nich wzrokiem, szukając kogoś, kto przejąłby inicjatywę. Jeszcze przed momentem wszyscy się do tego palili. Teraz jednak sprawiali wrażenie, jakby między nimi leżał odbezpieczony granat i nikt nie miał zamiaru go podnieść.
Zrobić przejście, powiedział morderca.
Dreyer wbiła wzrok w Edlinga. Mrużył oczy i krzywił się z bólu, a czerwona plama na ubraniu szybko się powiększała. Beata nie miała wątpliwości, że nie jest to powierzchowna rana. Krwi było stanowczo za dużo.
Niewiele trzeba, żebyście mieli go na sumieniu, dodał kompozytor, patrząc na antyterrorystów.
Trudno było powiedzieć, jakie miny mieli zamaskowani mężczyźni, ale Dreyer przypuszczała, że próżno byłoby szukać wśród nich strachu lub bezsilności. Wyobrażała sobie raczej, że w ich oczach płonie złość. Więzień, za którego byli odpowiedzialni, znalazł się o krok bliżej wolności.
Jeden szybki ruch wystarczy, odezwał się porywacz, idąc w kierunku policjantów. Rozstąpić się już!
Wykonali polecenie.
Posłuchaj, zaczął Rafał Rosner. Nie, uciął kompozytor, nie mam na to czasu. Nie uda ci się daleko, cisza!
Zabójca kroczył pewnie przed siebie, popychając Gerarda. Beacie wydawało się, że dawny szef blednieje z każdą upływającą sekundą, a cienie pod jego oczami stają się coraz wyraźniejsze.
On się wykrwawia, zauważył oficer ABW. Martwy na nic ci się nie przyda. W takim razie muszę zaryzykować, prawda? A teraz z drogi.
Minął antyterrorystów i przyspieszył kroku. Ci natychmiast ruszyli za nim.
Stać! Krzyknął, obracając się na moment. Albo rozoram mu k***a gardło.
Funkcjonariusze CAT zatrzymali się, ale nie opuścili broni. Dreyer podejrzewała, że kolejne żądanie zamachowca będzie sprowadzać się do tego, by przestali do niego celować. Ten jednak szedł dalej w milczeniu. Rozejrzała się. Stojący obok oficer CBŚP nagle potrząsnął głową i odszedł kawałek, przywołując do siebie dwóch policjantów. Polecił im, by odsunęli grapiów I Beata dopiero teraz się zorientowała, że wzdłuż wyłożonej kostką brukową ulicy ustawiła się niemała publika.